Dzień dobry, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. To jest rozmowa o nazwie Śledztwo prowadzi arbitror. W studiu Tomasz Piątek, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Celiński, to ja jestem, dzień dobry. A jak śledztwo, jak arbitror, no to będziemy rozmawiać o tematach nie zawsze łatwych, o tematach związanych z bezpieczeństwem państwa i o zagrożeniach dla tego bezpieczeństwa. Dzisiaj w pierwszym programie chcemy porozmawiać o tak z porządku konstytucyjnym od czwartej osoby w państwie, czyli o premierze Mateuszu Morawieckim, o którym Tomasz Piątek napisał książkę. Książkę, która pokazuje obraz Mateusza Morawieckiego nieco odmienny od tego oficjalnego, który wszyscy znamy, bo Mateusz Morawiecki to jest taki Europejczyk w gronie PiS-u, biznesmen, trochę technokrata, taki prozachodni momentami, przynajmniej tak próbują go media rządowe przedstawić. I na ile ten wizerunek można uznać za zbliżony do prawdy?
Książka nazywa się Morawiecki, jego tajemnice. Wydało ją wydawnictwo Arbitror, które reprezentujemy. Dlatego też ta rozmowa tak się nazywa i tak się będzie nazywać seria rozmów, którą chcemy przeprowadzić w formie podcastów. Śledztwo prowadzi Arbitror. Z książki tej wynika, z faktów ujawnionych w tej książce wynika, że Mateusza Morawieckiego zaskakująco wiele łączy z osobami, które z kolei zaskakująco wiele łączy raczej ze wschodem niż z zachodem. Przede wszystkim chodzi tutaj o osobę miliardera Tomasza Misiaka, byłego senatora Platformy Obywatelskiej, który w atmosferze skandalu opuścił tę partię w 2009 roku. Mateusz Morawiecki i Tomasz Misiak dobrze się znają. Onet ujawnił treść rozmowy Mateusza Morawieckiego ze Zbigniewem Jagiełłą, przeprowadzonej w restauracji Sowa i Przyjaciele.
Czyli tej słynnej restauracji, skąd słyszeliśmy wiele rozmów nagranych.
Tak. I z tej rozmowy wynika, że Misiak zabiegał o posadę dla znajomego Mateusza Morawieckiego, ale obu panów Morawieckiego i Misiaka zdaje się łączyć znacznie więcej. Tomasz Misiak brał wielkie kredyty w banku u Morawieckiego, w banku, którego prezesem był Mateusz Morawiecki, BZWBK. Brał też kredyty u bliskiego przyjaciela Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Jagiełły, który był z kolei prezesem banku PKO BP. I tak się składa, że właśnie wtedy, kiedy ich nagrano, to Morawiecki z Jagiełłą rozmawiali o Misiaku.
No ale dobrze, bo przeciętny obserwator powie, no Tomasz Misiak to biznesmen. Biznesmen często posiłkuje się kredytami. Banków w Polsce mamy kilkanaście. No to brał kredyty w różnych bankach i mogło się przydarzyć, że także w tych dwóch, którymi kierowali wtedy panowie Morawiecki i pan Jagiełło.
Ale to działało w obie strony i to na kilka sposobów, ponieważ tak się składa, że firma Misiaka, Work Service S.A., kupiła firmę IT Contract, która obsługiwała BZWBK, więc z jednej strony...
Ale obsługiwała pod jakim względem?
Pod względem informatycznym, więc z jednej strony... Można powiedzieć, że tak, że Misiak brał pieniądze z banku Morawieckiego. Bank Morawieckiego na tym zarabiał, ale równocześnie firma pośrednio należąca do Misiaka, czy współnależąca do Misiaka, zarabiała na banku Morawieckiego.
No dobrze, no robili biznesy, co w tym złego?
No, to jest ciekawe, że te biznesy się tak splatają ze sobą na wszystkie strony, coraz bliżej, bo z jeszcze jednej strony znowu największym akcjonariuszem grupy Asseco Poland S.A. był fundusz Aviva OFE, Aviva BZWBK, tak brzmi pełna nazwa. Jednym z udziałowców tego funduszu był bank Mateusza Morawieckiego, BZWBK, a spółka należąca do tej grupy z kolei obsługiwała firmę Misiaka Work Service. Ja wiem, że już państwo się pogubili, ja też się gubię, bo mamy tu do czynienia z niesamowitą plątaniną, w której Misiak i Morawiecki, czy też ich firmy nawzajem się finansują, zarabiają na sobie, przefinansowują się, odfinansowują się, dofinansowują się i tak dalej, i tak dalej. Mamy przekładaniec, w którym trudno powiedzieć, kto tutaj bardziej na kim zarabia, ale wiadomo, że panowie są w jakimś niezwykłym splocie interesów biznesowych.
No dobrze, to przyjmujemy, że ten splot biznesowy wielopłaszczyznowy był, ale jaki to ma związek z polską polityką i z naszą rzeczywistością?
Związek ma taki, że Tomasz Misiak z jednej strony na wiele sposobów powiązany jest z Mateuszem Morawieckim. My tu wymieniliśmy tylko część powiązań biznesowych w książce Morawiecki i jego tajemnice, jest tego więcej. Obaj panowie także, jak wiemy, znali się towarzysko, załatwiali, jak słyszeliśmy, posady znajomym, bawili się też razem na dość głośnych, choć zamkniętych imprezach, które odbywały się w katowickim hotelu Kubus i organizowała je firma Misiaka. A z drugiej strony Tomasz Misiak jest związany z Rosją na wiele sposobów, a z krajem, który niekoniecznie jest nam przyjazny. Tomasz Misiak do zeszłego roku posiadał filię swojej firmy Work Service w Rosji. Firma ta robiła tam duże biznesy, brała pracowników czasowych do takiej pracy czasowej, zleceniowej, niestałej i wysyłała ich do różnych rosyjskich przedsiębiorstw. Wśród tych rosyjskich przedsiębiorstw, w których pracowali ludzie Misiaka, na terenie których pracowali czasowi pracownicy Misiaka, było 5000 sklepów należących do sieci Piatieroczka, Pierekrzestok i Karuzel. I te rosyjskie sieci wszystkie należą do oligarchy Michaiła Friedmana, który jest człowiekiem bardzo bliskim Putinowi, ma liczne mafijne powiązania opisane też na przykład w raporcie renomowanego think tanku Stratfor. Jest człowiekiem związanym z Kremlem, ze służbami specjalnymi i z mafią i tego rodzaju powiązanie może budzić pewien niepokój. Jeszcze większy niepokój powinno budzić to, że wspólnicy Misiaka w jego firmie Work Service, jest to dwóch amerykańskich Greków, Paul Sofianos i Paul Christodoulou, mieszkają w Rosji, przez lata współpracowali tam z Kiriłem Dmitriewem, który odpowiedzialny jest za zagraniczne inwestycje Putina i w imieniu rosyjskiego dyktatora Putina negocjował też z ludźmi Donalda Trumpa, w czym pomagała mu rosyjska mafia, co też jest w książce opisane i dokładnie udokumentowane. Więc pojawia się pytanie, czy Mateusz Morawiecki nie powinien się jakoś od tej znajomości z Tomaszem Misiakiem odciąć, co niekoniecznie znaczy, że my tutaj od razu Misiaka osądzamy, bo to nie jest nasza rola. Nie jesteśmy sądem, nie jesteśmy komisją śledczą, jesteśmy dziennikarzami, publicystami. Natomiast osoba pełniąca funkcję premiera powinna być ponad wszelkimi podejrzeniami. Morawiecki powinien się odciąć i powinien te swoje przedziwne powiązania z Misiakiem wyjaśnić.
No ale z drugiej strony Mateusz Morawiecki ich nie eksponuje. A jakoś oględnie wręcz zdarza się, że kwestionuje te swoje powiązania. No a to...
Nie zaprzecza. Żadnej konkretnej informacji zawartej w książce Mateusz Morawiecki nie zaprzeczył. Tylko, że... Nie pozwał mnie też jako autora tej książki.
Tylko, że jak spojrzymy na to tak zupełnie chłodno, no to Mateusz Morawiecki zna pewnego obrotnego biznesmena, któremu udało się wejść na rynek rosyjski, powiedzmy sobie uczciwie od czasów lalki Prusa, to jest taki wzór dobrego biznesmena, to był Wokulski, który handlował z Rosją i z tego powodu mógł czynić dużo dobra w Polsce.
No tylko tam był taki aspekt, że Wokulski polskie produkty, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej była nadzieja, uważano, że Wokulski może wyeksportować polskie produkty do Rosji i dlatego widziano jakiś element patriotyczny w tej jego działalności.
Pan premier Morawiecki ma związki z obrotnym biznesmenem i samo to w sobie nie jest niczym złym. No, człowiek spotyka na swojej drodze życiowej różnych ludzi, którzy zajmują się różnymi zajęciami.
Ale przypomnijmy, że sytuacja nie jest w tej chwili dokładnie taka jak w lalce Prusa, kiedy byliśmy pod całkowitą dominacją Rosji i mogliśmy się bronić właściwie tylko za pomocą gospodarczych działań, próbując swoje produkty sprzedawać w Rosji, wzmacniać gospodarczo Polskę w stosunku do Rosji w ten sposób. Teraz sytuacja jest inna, teraz jeszcze nie jesteśmy na szczęście częścią Rosji, ale jesteśmy w ostrym konflikcie z Rosją. Rosja jest poddana została sankcjom przez Zachód po napaści na Ukrainę. Sama też obłożyła Zachód swoimi sankcjami wtedy. I jakiekolwiek próby dogadywania się z Rosją, handlowania z nią, są wyłamywaniem się z solidarności wobec naszych zachodnich sojuszników i przede wszystkim wobec napadniętej Ukrainy. Oczywiście z niektórych rosyjskich towarów, a przede wszystkim surowców, trudno jest tak od razu zrezygnować. To mówię tu o ropie i o węglu, ale powinniśmy
Z węglem to bym tu trochę z tobą polemizował, czy nie moglibyśmy zrezygnować,
dokładnie,
szczególnie, że węgiel, jeśli już musi być, a momentami musi być, to wydobywamy go w Polsce i wydobywa się go w bardzo wielu krajach na świecie i naprawdę nie ma powodu, żeby 30% węgla w Polsce to był import rosyjski, bo to jest kolejne uzależnienie.
Dokładnie.
Ale
tak.
Żeby nie wejść zupełnie, bo o węglu też pewnie porozmawiamy.
Tak, ja chciałem tylko, kończąc ten wątek, chciałem powiedzieć, że od 2014 roku jesteśmy w stanie hybrydowej wojny z Rosją, dlatego należy do wszelkich powiązań gospodarczych z Rosją podchodzić bardzo ostrożnie, jak również do powiązań z osobami, które mają takie powiązania, a tymczasem Mateusz Morawiecki w 2016 roku jeszcze jako wicepremier pojechał na Białoruś, gdzie negocjował z białoruskim dyktatorem Łukaszenką i jego ludźmi o tym, jak tu jednak z Rosją handlować, omijając sankcje i wykorzystując pośrednictwo Białorusi. W tym momencie te dziwne związki biznesowe z kimś, kto ma związki z Rosją, zaczynają budzić pewien niepokój i dawać pobudkę do zadawania pytań, czy to wszystko, co obserwujemy, powinno się dziać.
No dobrze, ale dlaczego w ogóle rozmawialiśmy o panu Misiaku? Przecież to jest były senator. Człowiek, jeśli dobrze pamiętam, usunięty swego czasu z Platformy Obywatelskiej, nieuczestniczący w życiu publicznym, robiącym sobie jakieś interesy. Dlaczego ten człowiek jest ważny w naszej rozmowie?
Nie tylko ze względu na to, że ma z jednej strony koneksje z Rosją, a z drugiej strony jego firma pojawia się w różnych konfiguracjach obok firmy premiera Morawieckiego. Także dlatego, że Tomasz Misiak był znajomym Marka Falenty, skądinąd importera rosyjskiego węgla, który dostał ten węgiel na bardzo dogodnych warunkach od Rosjan związanych z Kremlem.
Falenta to jest ten człowiek, który w tej chwili jest w areszcie?
Tak, który jest w jakiejś takiej zamkniętej celi, gdzie nie może się spotkać z dziennikarzami, choć bardzo chce, a wcześniej pisał listy do prezydenta Dudy.
No może warto przypomnieć, że Marek Falenta to jest ten biznesmen, który został uznany za kluczową postać afery podsłuchowej, czyli podsłuchów, których nawet myśmy użyli, ty użyłeś w tym programie, czyli Nagrań Sowy i Przyjaciół. Tam śledztwo doprowadziło do skazania jednego kelnera i jednego biznesmena. Tym biznesmenem jest Marek Falenta. Wszyscy śledziliśmy heroiczną walkę służb PiS mającą na celu doprowadzenie go do więzienia. Potem usłyszeliśmy nieprawdopodobną historię o tym, jak on uciekał do Hiszpanii i w Hiszpanii się ukrywał. No i tu popełnił Marek Falenta błąd, bo pewnie w Polsce nadal byśmy go szukali, a hiszpańskie służby znalazły go dosyć szybko, osadziły w więzieniu. Marek Falenta już przy zatrzymaniu stwierdził, że jest w stanie podać nam nowe fakty, nowe informacje na temat afery podsłuchowej i na temat udziału w tej aferze wysokich funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości.
W związku z tym zamknięto go szybko w ciemnej, może nie w ciemnej, ale w dobrze zamkniętej celi i uniemożliwiono mu kontakt z dziennikarzami. Sekwencja zdarzeń jest taka, że Marek Falenta poznaje wspomnianego wcześniej Tomasza Misiaka, robi z nim interesy, są w jednej spółce, łączą ich też inne gospodarcze koneksje. I mniej więcej w tym samym czasie Marek Falenta nagle dostaje od Rosjan węgiel na kredyt, a Rosjanie zwykle węgla na kredyt nie dają. Staje się wielkim importerem węgla, zakłada spółkę składywęgla.pl. Kopalnia, od której dostaje ten węgiel, a właściwie firma, która eksploatuje syberyjską kopalnię i która daje mu ten węgiel, została założona z inicjatywy miejscowego polityka, gubernatora Amana Tułajewa, który w zachodniej Syberii uważany jest za człowieka bardzo dobrze żyjącego z rosyjskimi służbami specjalnymi. O tym bardzo dużo można przeczytać w rosyjskim internecie i w rosyjskich mediach. I Marek Falenta razem z kelnerami zaczyna podsłuchiwać ludzi przychodzących do restauracji Sowa i Przyjaciele. I znowu jego znajomy i partner biznesowy Tomasz Misiak, a zarazem znajomy, dobry i partner biznesowy Mateusza Morawieckiego, zaczyna przychodzić do tych restauracji i tam biesiaduje z różnymi swoimi znajomymi z kręgów polityki i biznesu i obficie z nimi rozmawia na różne ciekawe tematy. Tak się składa, że Misiak zna nie tylko Falenta, zna też przynajmniej jednego z kelnerów, którzy podkładają podsłuchy. Znają się z restauracji Lemon Grass, założonej za rosyjskie pieniądze, a potem zlikwidowanej przez Rosjan, w której też, jak mówi wiele źródeł, miały miejsce podsłuchy. Nie będziemy tu wyciągać wniosków na temat roli Tomasza Misiaka. Pozwolimy te wnioski państwu wyciągnąć samodzielnie.
Ale chyba trzeba dopowiedzieć taki drobiazg, który może słuchaczkom i słuchaczom trochę pomóc. Skąd Mateusz Morawiecki dowiedział się, że są jakiekolwiek podsłuchy?
Od Tomasza Misiaka.
Co Mateusz Morawiecki potwierdził własnym zeznaniem, że wiedzę o tym, że są nagrania, że były podsłuchy, otrzymał od Tomasza Misiaka, czyli wydaje się, że Tomasz Misiak w kwestii podsłuchowej był lepiej zorientowany niż ktokolwiek inny.
Tak, Mateusz Morawiecki zeznał to przed funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I co ciekawe, kiedy wybuchła afera taśmowa i kiedy publikowano rozmowy obyczajowo kompromitujące dla ludzi związanych z Platformą Obywatelską, nie opublikowano rozmów Mateusza Morawieckiego, choć wtedy on był kojarzony z Platformą Obywatelską i nikomu się, lub prawie nikomu się nie śniło, że on może w ogóle kiedykolwiek przejść do PiS. Mateusza Morawieckiego organizatorzy tej afery oszczędzili. Dzięki tej aferze Platforma upadła, rząd Platformy upadł, PiS przejął władzę w następnych wyborach i Mateusz Morawiecki dzięki tej aferze został premierem, a w każdym razie afera ta przyczyniła się do tego, że został wicepremierem, a potem premierem razem ze zwycięską partią PiS. Jest też dość niezwykłym zbiegiem okoliczności, że w tym samym czasie, w tym samym roku i miesiącu, kiedy wybuchła afera taśmowa, były dziennikarz, lobbysta Igor Jankę wydał książkę Twierdza o Mateuszu Morawieckim i jego ojcu, w którym przedstawia Mateusza Morawieckiego i jego ojca jako patriotycznych, prawicowych, niepodległościowych bohaterów. Sam raz dla PiS. No, trochę ten wizerunek Mateusza Morawieckiego mógł zdziwić czytelników, ponieważ był on kojarzony jako neoliberalny bankier, niektórzy mówili bankster, związany z Platformą Obywatelską. I tak się dziwnie składa, że jednym z głównych klientów firmy pana Jankiego, która wydała ten pean na cześć Morawieckiego ojca i syna, był rosyjski oligarcha Oleg Bojko, przyjaciel wspomnianego wcześniej Michaiła Friedmana, z którym związany jest Tomasz Misiak. Więc mamy do czynienia znowu z niezwykłą konfiguracją, niezwykłym splotem splotów. Nie będziemy wyciągać wniosków, zachęcamy, aby wnioski wyciągali państwo sami i żeby przeczytali państwo książkę Morawiecki i jego tajemnice, gdzie są podane nie tylko te informacje, ale także ich źródła.
Ale jakby tak jeszcze na chwilę do tej książki, bo może książka opisuje prawdziwe przygody Morawieckich, mówię tu o książce Igora Jankiego. Może to nie jest tak, że tam jest tylko stworzony jakiś wizerunek, na wizerunek patrioty takiego w modelu wzorca pisowskiego na przyszłość, tylko jest opowiedziana jakaś historia. Już pominę przez chwilę ojca premiera, ale skupmy się na samym premierze, którego tam wyczyny, ucieczki i różne inne psikusy robione PRL-owi były opisane.
No właśnie, w książce Morawiecki i jego tajemnice, w jej ostatniej części zajmujemy się książką Twierdza i zajmujemy się przeszłością obu Morawieckich. Ojciec jest tu o tyle interesujący, że on jawnie nawołuje do przyjaźni z Rosją, z Kremlem, z Putinem. Jawnie pragnie wyrwać Polskę ze struktur Zachodu. Syn natomiast przedstawia się nam, jak sam wspomniałeś, jako Europejczyk w garniturze i pod krawatem i mówiący po angielsku. Z książki wynika, że wschodnie sympatie i koneksje Kornela Morawieckiego mogą sięgać znacznie głębszej przeszłości niż nam się zdaje i w książce Morawiecki jego tajemnice przedstawiamy fakty dotyczące tego, jak wyglądała organizacja Solidarność Walcząca, założona przez Kornela Morawieckiego w latach 80., w której młodziutki Mateusz Morawiecki debiutował jako aktywista polityczny pod skrzydłami ojca. I odkrywamy fakty zaskakujące. Sporą częścią tej rozdziałów poświęconych tym faktom jest długi wywiad z przywódcą opozycji podziemnej lat 80. we Wrocławiu, Władysławem Frasyniukiem, który opowiada o tym, że SB wiedziało, gdzie się ukrywa Kornel Morawiecki. Te informacje potwierdza też znakomita dziennikarka wrocławska Katarzyna Kaczorowska. Jest tam wiele innych faktów świadczących o tym, że działalność Solidarności Walczącej nie była aż tak bohaterska, jak to nam przedstawiał Igor Jankę, i była komunistą na rękę. Co najbardziej interesujące, okazuje się, że Solidarnością Walczącą opiekowało się tak zwane Biuro Studiów SB, elitarna jednostka komunistycznej służby bezpieczeństwa, która opiekowała się też Antonim Macierewiczem. Biuro Studiów SB specjalizowało się w tworzeniu pseudopodziemnych, niby opozycyjnych organizacji po to, żeby rozbić jedność podziemia. Dwóch ludzi niezwykle bliskich Kornelowi Morawieckiemu, z którymi on pragnął tworzyć swoją tajną służbę. Wewnątrz podziemnej organizacji chciał mieć jeszcze tajną służbę, swój kontrwywiad. Ci ludzie byli pod opieką Biura Studiów SB w sensie najbardziej oczywistym i dosłownym, ponieważ Biuro Studiów SB umożliwiało im na przykład wyjazdy na zachód w latach 80., a przypomnijmy, że wtedy zwykły obywatel miał kłopoty z uzyskaniem paszportu, a co dopiero opozycjonista czy działacz podziemia. Ich się nie wypuszczało za granicę, a jeśli wypuszczało, to tylko po to, żeby wyrzucić. Tymczasem bliski współpracownik Kornela Morawieckiego, Michał Gabriel, w latach 80. jeździł do Niemiec Zachodnich, gdzie się kontaktował z ultralewacką organizacją terrorystyczną RAF. Tam załatwiał sobie u ludzi tej organizacji aparaturę podsłuchową, której Kornel Morawiecki chciał używać. Po takim wyjeździe pan Gabriel bez przeszkód wrócił do kraju. Aparatura podsłuchowa trafiła do Kornela Morawieckiego. Tak się składa, że ta organizacja zachodnio-niemiecka była infiltrowana przez Stasi, a przez wschodnio-niemiecką komunistyczną policję polityczną Stasi. A w aktach Instytutu Gałka w Berlinie, który jest czymś takim jak nasz IPN, czytamy, że Stasi opiekowało się Solidarnością Walczącą we współpracy ze wspomnianym wcześniej Biurem Studiów SB. Znowu układa się to w obraz niepokojący, nie będziemy tu wyciągać wniosków. Zachęcamy, aby państwo wyciągnęli je sami i przeczytali książkę Morawiecki i jego tajemnice.
Proszę państwa, tak to jest w momencie, kiedy prowadzi się śledztwa, a jesteśmy w podcaście Śledztwa Arbitrora, że często to, co widzimy, zupełnie nie wygląda jak wygląda. Obraz zewnętrzny zupełnie różni się od tego wewnętrznego. Solidarność Walcząca, która uchodziła za tych najbardziej niezłomnych, tych niezinfiltrowanych, okazuje się, była zinfiltrowana i nie zawsze walczyła tak bardzo mocno. Premier w dobrym garniturze, premier bankster także okazuje się być kimś zupełnie innym. O tym będziemy mówić i nie tylko o tym. O tym, co wydaje się być inne niż jest naprawdę, będziemy mówić w kolejnych odcinkach śledztwa podcastu, przepraszam, to musicie państwo tremę wybaczyć, podcastu Arbitror prowadzi, śledztwo prowadzi
Arbitror. Śledztwo prowadzi Arbitror.
Śledztwo prowadzi Arbitror. Na razie dziękujemy i zapraszamy na następny.
Dziękujemy bardzo.